Gościem Paragraf Net, Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, dzień dobry. Na Śląsku was jeszcze nie ma na FM, ale mam nadzieję, że wkrótce się pojawicie.
Też mam taką nadzieję, to tych miłych życzeń od razu zrobiło się przyjemnie w naszej rozmowie, panie pośle. To teraz temat, który zaskoczył ale odesłanie prewencyjne do Trybunału Ustawy o Sądzie Najwyższym przez pana prezydenta. Spełnił pan prezydent wasze oczekiwania, oczekiwania Polski 2050?
No mnie to w ogóle nie zaskoczyło, dlatego że ja od początku jestem zdania, że ten projekt ustawy, a potem ustawa, bo została niestety przez Sejm uchwalona, ona jest niezgodna z konstytucją. I co ciekawe, Trybunał Konstytucyjny już raz w podobnej sprawie orzekał, to było w 2019 roku. Sama pani przewodnicząca Przyłębska bardzo precyzyjnie zakreśliła linię pomiędzy tak zwaną kognicją, czyli odpowiedzialnością Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Wówczas chodziło o to, czy Krajowa Rada Sądownictwa może przesyłać do NSA elementy wyboru czy nominowania nowych sędziów, dokumenty, decyzje, czy NSA może być władne do rozstrzygania takich spraw, czyli kubek w kubek, podobnie jak teraz, bo teraz miałyby do NSA trafić wszystkie dyscyplinarki. I Szymon Hołownia, i Polska 2050, i Tomasz Zimoch, który jest członkiem Komisji Sprawiedliwości, od zawsze mówili, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. I gdyby opozycja sprzeciwiła się tej ustawie wtedy, kiedy był na to czas, to dziś mielibyśmy zupełnie inną sytuację.
Sprawa jest zamknięta, pieniądze, środki na KPO, sprawa Sądu Najwyższego, to wszystko w tej kadencji już nie wróci?
No nie wiem, no jeżeli uzależniają to towarzysze z PiS od werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, to może być gorąco, bo wiemy, że w Trybunale Konstytucyjnym trwa walka buldogów pod dywanem i tam się ścierają siły z Solidarnej Polski z siłami PiSu. Nie powinno tak być, prawda, w Trybunale Konstytucyjnym, no ale jednak jest, więc może się z tego zrobić sprawa na pół roku, a jeżeli zrobi się sprawa na pół roku, no to będziemy właśnie w takiej sytuacji.
PSL wasz, być może przyszły koalicjant, z którym na jednej liście pójdziecie, ma żal do prezydenta. Bardzo liczył, że prezydent podpisze, że popłyną pieniądze do Polaków, a prezydent to wstrzymał. W tej sprawie nie jedynej macie różnicę zdań z waszym koalicjantem potencjalnym.
No i właśnie na różnicach zdań buduje się dobrą współpracę, no bo gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, no to co to by było za porozumienie? Właśnie o to chodzi, żeby partie, które mają różne programy, które reprezentują czasem różny światopogląd, dogadały się po to, żeby stworzyć dla Polek, dla Polaków ofertę, którą będą mogli wygrać w wyborach. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli tacy sami, żeby wszyscy zlali się na przykład z jedną dużą partią na opozycji, tylko właśnie, żeby pokazać ludziom, że potrafimy się porozumieć.
A opozycja już wam wybaczyła to inne głosowanie w sprawie Sądu Najwyższego. Wyszliście z tej izolacji, w której przez chwilę byliście?
Ale panie redaktorze, nas jest siedmioro zaledwie, już teraz sześcioro, dlatego że odeszła jedna posłanka. Mniej więcej tyle samo osób głosowało przeciw w Lewicy. Cztery albo pięć osób, dwie osoby głosowały przeciw w Koalicji Obywatelskiej.
Ale to na was się wylał hejt, nawet w Gazecie Wyborczej i w innych miejscach, jako do partii, która zrywa porozumienie.
Gazeta Wyborcza, zdaje się, przeprosiła za swoją publikację i bardzo dobrze.
Nie was, tylko swoich czytelników.
No tak, no ale ja też jestem czytelnikiem, bywam przynajmniej czytelnikiem Gazety Wyborczej, więc traktuję to również osobiście. Hejt, wie pan, na Twitterze, no trudno, możemy się przejmować tym, co słychać w twitterowej bańce, ale ona naprawdę jest obok życia. Gdybyśmy patrzyli tylko na Twittera, to o Radiu Wnet bardzo niewiele się dowiemy, a przecież to jest świetna stacja.
A to różnie zależy, panie pośle, gdzie się w tym Twitterze, w którą bańkę się zastukaj, w której bańce się popatrzy. Panie pośle, zastanawiam się, na ile jest tak, czy już zaufanie i porozumienie takie podstawowe między Szymonem Hołownią a prezesem PSL-u zostało odnowione? Na ile panowie znowu sobie ufają?
No to jest fajna współpraca, dlatego że obaj są w podobnym wieku, obaj są w podobnej sytuacji rodzinnej, obaj mają podobną energię.
Wszyscy o tym wiemy już.
Bardzo dobrze, no to właśnie tak, nie wiem czy pan pamięta, swego czasu powstawała Platforma Obywatelska, że tam też na scenie w Gdyni albo w Gdańsku, nie pamiętam,
w hali
stanęło, w hali Oliwii, czyli w Gdańsku, stanęło trzech panów, którzy mieli podobną sytuację, podobne przejścia, podobne poglądy i zaczęli tworzyć dużą partię, która
szybko
dzisiaj jest...
Szybko z tej trójki został tylko jeden. Nie wiem, czy to jest najlepsza historia dla współpracy Szymona Hołowni i PSL-u.
Nie tak szybko, po kilku latach, ale ja wierzę w takie nieoczywiste synergie. Wierzę w to, że nasza zieloność, czyli ekologiczne elementy programu Polski 2050 mogą znaleźć jakiś wspólny język z tym, co mówi PSL. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę fajną ofertę dla ludzi. A o to przecież chodzi przed wyborami.
Hanna Gill-Piątek, pierwsza posłanka w Sejmie partii Polska 2050, odchodzi znowuż za tej gazetę wyborczą. Tam mówi, że nie widzi siebie w tak prawicowym projekcie, że partia Szymona Hołowni skręca na prawo, to prawda.
To dziwne, dlatego że Hanna była członkinią zarządu naszego ugrupowania i na dwa dni przed odejściem byliśmy razem w Dublinie, gdzie uczestniczyliśmy w takich warsztatach, w których pokazywano nam, jak w Irlandii doszło do referendum konstytucyjnego, tego, które przywróciło możliwość aborcji, przywróciło możliwość rozwodów w Republice Irlandii. I no już musiała wiedzieć o tym, że toczą się poważne rozmowy z PSL-em i nic nie wskazywało na to, że nie ma dlatego jej akceptacji. W Polsce 2050 zawsze panowała taka zasada, że nasz światopogląd jest nasz i nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy mieli inny. Oczywiście bardzo żałuję odejścia Hani, dlatego że uważam ją za niezwykle pracowitą i za bardzo fajną osobę. Bardzo dobrze się nam rozmawiało, mieliśmy dużo wspólnych tematów.
Ale
natomiast
przestała się mieścić w tej formule, kiedy partia Szymona Hołowni Polska 2050 chce budować wspólny blok z PSL-em?
Ależ, no skoro ja się nie przestałem mieścić, to dlaczego niby ona miałaby się przestać, wie pan? Ona jest
pan
wiotka
poseł,
i
tak jak cała pozostała szóstka, piątka, która się zostaje w kole, wywodzi się z szeroko pojętej platformy, z Koalicji Obywatelskiej. Hanna Gill-Piątek była jedną posłanką, która przyszła z lewicy do was, z innego klubu.
Większość tematów, które Hanna prowadziła, myślę, że odziedziczę po niej. To będą tematy właśnie kwestii wyboru. Na pewno będą to tematy ekologiczne, na pewno będą to niektóre tematy społeczne. To dobrze, że je odziedziczę po niej, bo one są dobrze prowadzone i nie będę miał dużo roboty, żeby wejść w to, bo gwarancją pracy Hanny Gill-Piątek była solidność i dobre wykonywanie swoich obowiązków.
To odejście jakoś was wykrystalizuje w kwestii poglądów ideowych? Szymon Hołownia Polska 2050 stanie się partią jednoznaczną w tej kwestii?
Nie, no jesteśmy bardzo precyzyjni, to znaczy w kwestiach ideowych wszyscy mają pozostawianą decyzję dla siebie. Poza tym szefową koła została Paulina Henik-Kloska. Nie wiem, czy ona nie jest nawet bardziej progresywna niż Hanna Gill-Piątek.
Ale jesteście na lewo czy na prawo od platformy? Przepraszam, to jest takie proste pytanie, ale czasami tak ludzie myślą. Jest ta oś polityczna. Na lewo od platformy.
A gdzie jest
czy
platforma?
Na prawo?
A gdzie jest
załóżmy,
platforma?
Że jest po środku.
Ale załóżmy na podstawie jakiej? Skąd pan wie, gdzie jest Platforma?
To jest, panie pośle, hipoteza robocza na rzecz naszej rozmowy. Platforma jest po środku. Wyście na lewo czy na prawo od Platformy? Proste
pytanie.
Nie,
to Polska 2050 jest po środku. My stanowimy radykalne centrum. A w aliansie z PSL-em myślę, że jeszcze bardziej w centrum jesteśmy. Platforma jest mniej więcej gdzieś tam majaczy po lewej stronie, o ile dobrze czytam ich postanowienia programowe, które dość trudno jest znaleźć. No a PiS to wiadomo, gdzie
czyli
jest.
Jako radykalne centrum jesteście na prawo od Platformy i na lewo od PiS-u. Dobrze rozumiem pana posła.
No jeżeli tak, wie pan, jestem humanistą, musiałem zamknąć oczy i sobie to wyobrazić, ale dokładnie trochę tak. Trochę tak, tak jak Melchior jest między Kacprem a Baltazarem. Takie mi tutaj asocjacje przychodzą do głowy.
Michał Gramatyka, naszym gościem poseł Polski 2050. To skoro przy Platformie jesteśmy, panie pośle, dwa pytania o Mirosława Sikorskiego. Oburza pana kwestia zarobków poza pensją parlamentarną byłego ministra spraw zagranicznych, czy nie oburza?
Ach, no sama kwestia zarobków mnie nie oburza. Gorzej troszkę ze źródłem tych zarobków, gorzej troszkę z kluczeniem w sprawach tego, czy odpowiednio wytłumaczył to, czy nieodpowiednio wytłumaczył to. Troszkę gorzej z postawą całej organizacji. No, nie dalej jak chwilę temu, przygotowując się do naszej rozmowy, słuchałem konkurencji. No i tam też próbowano wyjaśniać, dlaczego europarlamentarzysta, który ma przecież bardzo dobrą sytuację finansową, finansową, dlaczego musi sięgać po takie dodatkowe fundusze, w dodatku w dość kontrowersyjnych okolicznościach. To mam nadzieję, że jako, że ja mam szacunek do Radosława Sikorskiego, no mam nadzieję, że jakoś w sensowny sposób to wytłumaczy.
Radosław Sikorski ostatnimi i swoimi tweetami, swoimi wypowiedziami i tą sprawą zamyka sobie drogę do ewentualnego przyszłego rządu opozycji.
Zamyka drogę do przyszłego rządu opozycji przegrana tej opozycji. I dzisiaj w ogóle nie powinniśmy myśleć o tym, kto będzie gdzie i kto będzie jakie stanowisko
pełnił. Ale ludzie chcą wiedzieć. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość, kiedy szło do wyborów, powiedziało, premierem będzie Beata Szydło i była przez ponad dwa lata znacznie dłużej niż na przykład Ewa Kopacz. No tak, tak było, widzieliśmy.
Powiedziało też, że Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony i został, prawda? Także wie pan, to z tym
no ale
pisem,
wy
tak
macie być
bywa.
Lepsi niż Prawo i Sprawiedliwość, prawda? To może warto pokazać tak. Nazwiska, żeby ludzie nie głosowali w ciemno, jak kiedyś było, że tam wchodzi Mikołajczyk, wychodzi Gomułka, tak? Jak były kiedyś wybory. Znaczy, żeby było tak, że głosujemy i wiemy, jaki wy rząd stworzycie, także personalnie, czy nie?
Ale nazwiska są w moim przekonaniu dość oczywiste. To znaczy wszystkie ugrupowania polityczne, które idą do wyborów, pokazują swoich polityków, pokazują swoich liderów. Mają nawet, nie wiem, rozdzielone czasem sfery odpowiedzialności. U nas
wy premiera nie pokazaliście. Kto będzie premierem opozycji?
Jeżeli wygra Polska 2050...
Szymon Hołownia, Kośniak-Kamysz, kto?
Jeżeli Polska 2050 będzie najsilniejszą partią w parlamencie, to oczywiście, że Szymon Hołownia. A jeżeli to wygra Platforma, no to pewnie osoba wskazana przez Platformę. No taki jest dobry zwyczaj parlamentarny, że to właśnie największe ugrupowanie wskazuje kandydata na premiera i mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu.
I Szymon Hołownia, pan poseł, nie ma kłopotu, jak na przykład Donald Tusk powie, ja będę premierem.
No ale to nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, że to ja będę premierem. To tak trochę jak, wie pan, jak osioł w Szreku. Pik mi, prawda? To nie tędy droga chyba.
No ale z drugiej strony tak się zdobywa przywództwo. Donald Tusk będzie najsilniejszą partią opozycyjną. Opozycja wygra wybory i powie, ja jestem premierem i muszę się dostosować. Wtedy co zrobić?
Kandydatem na premiera.
Kandydatem na premiera.
To będzie, jeżeli będziemy w koalicji wtedy z Platformą Obywatelską, no to będzie naturalne, że najsilniejsze ugrupowanie wskazuje kandydata na premiera. No cały nasz interes w tym, żeby tym najsilniejszym ugrupowaniem była właśnie nasza organizacja, a nie inna, prawda?
To jeszcze zapytam inaczej. Pan dostanie propozycję, niech pan poseł, pan doktor zostanie ministrem sprawiedliwości, a w tym samym rządzie Radosław Sikorski będzie ministrem spraw zagranicznych. Jaka będzie odpowiedź pana posła? Widzi pan...
O raju, bardzo się
trochę
cieszę.
Trochę wyobraźni,
bardzo się cieszę,
proste ćwiczenie z wyobraźni. Panie pośle,
cieszę,
to
pan
jak?
Tak we mnie wierzy. Naprawdę bardzo się cieszę, że pan tak mocno we mnie wierzy. Wątpię, żeby Radosław Sikorski dostał propozycję bycia ministrem spraw zagranicznych w zaistniałej sytuacji. To tak, nie wiem, otwarcie powiem, że ta sytuacja może skomplikować. Jeżeli kiedykolwiek miał takie plany, to mogły się one dziś skomplikować. Poza tym mam wrażenie, że tam jest naprawdę wiele osób, które świetnie znają się na polityce zagranicznej i że nie będzie problemu z wyłonieniem dobrego kandydata na to stanowisko. Jeżeli wygramy wybory, bo to jest dziś najważniejsze, żeby pokonać PiS i wygrać wybory.
Panie pośle, jest szansa na duży rząd z lewicą? Wyobraża pan sobie rząd czwórczłonowy PSL, Szymon Hołownia, Platforma i Lewica?
Ja mam nadzieję, że Lewica zawrze jakąś fajną, dobrą koalicję przedwyborczą. Na przykład, nie wiem, rozważy wariant koalicji świateł drogowych i dołączy się do naszego sojuszu, albo na przykład rozważy, przecież liderzy Lewicy...
Że wystartuje na jednej liście PSL, Hołownia i Lewica?
Nie, powiedziałem, że rozważy świateł. Taki wariant. No tak kiedyś się to nazywało, koalicja świateł drogowych. Albo na
to
przykład, że się dołączy się do większego, czyli do Platformy. Przecież liderzy wszystkich tych ugrupowań mówią, że konieczna jest współpraca opozycji i że im mniej list, tym lepiej. No ja jestem zwolennikiem koncepcji dwóch list wyborczych, tak jak to było w wyborach czeskich i ona świetnie zadziałała tam.
Fantastycznie, ale co to będzie za lista, jak na jednej liście będzie Paulina Henik-Kloska, no... polityk, polityczka o bardzo liberalnych poglądach, także gospodarczych, i Adrian Zandberg. No przecież to już większego miszmaszu i poplątania i sprzeciwieństwa trudno sobie wyobrazić.
No dlatego mówię, że są jeszcze inne drogi dla lewicy, ale lewica chyba najlepiej wie sama, co chce robić, bo myślę, że ich celem też jest zdobycie władzy, jest wygranie z PiS-em. Póki co my z lewicą nie rozmawiamy, ale też nie jesteśmy zamknięci na ludzi lewicy.
Pytanie o te rozmowy ruszają. W tym tygodniu będą spotkać się zespoły waszej PSL-u. Czy na przykład kwestie euro poruszą, bo wydaje się, że przynajmniej część PSL-u jest bardzo sceptyczna co do wspólnej waluty, a wy chcecie jak najszybciej do euro.
No tak, tylko że w polskiej sytuacji gospodarczej, wie pan, to jak najszybciej, to już urasta do kilku dobrych lat, dlatego że zanim w ogóle spełnimy warunki dla wejścia do wspólnej waluty, no bo przecież chyba wszyscy wiemy, że w końcu musi się to tak skończyć, że nie może być tak, że Stefan z Gorzowa Wielkopolskiego ma inne warunki na przykład zaciągania kredytu hipotecznego niż Staffen z Frankfurtu nad Odrą.
A dlaczego nie?
No, dlaczego
Europa
ma płacić
wielka,
więcej?
A dlaczego Włosi mają mieć taką samą walutę jak Niemcy, kiedy mają zupełnie inną gospodarkę, inne problemy i są de facto potrzebują innych działań banku centralnego?
No bo na tym polega integracja europejska i to jest korzystne dla tych gospodarek, ale też to jest korzystne dla obywatelek i obywateli tych krajów. Zdecydowanie lepiej byłoby
Grecji
zarabiać...
we Włoszech to myślę, że zdania są podzielone w tej kwestii, panie pośle.
Przykład grecki myślę, że jest świetnym przykładem tego, jak dobrym wyjściem była wspólna waluta i wspólne działania, no bo Grecja wstaje, prawda, z tego swojego gigantycznego kryzysu. Nie ma przecież mowy w ogóle w Europie o odejściu od euro. No tak jak, nie wiem, jak dlaczego, jeżeli w Stanach Zjednoczonych walutą jest dolar amerykański, tam również przecież Stany się diametralnie różnią od siebie.
Ale chyba trochę bardziej niż kraje na starym kontynencie. No ale to już rozmowa historyczno-filozoficzna, wydaje mi się, że dość oczywista, czyli euro tak, a federalizacja, bo tutaj szukałem dość długo wypowiedzi polityków partii Szymona Hołowni i nie mam jednoznacznej deklaracji, jak wypatrz się na projekt europejski. Jak daleko on powinien się posunąć, jakie kompetencje ewentualnie powinna jeszcze dostać Bruksela?
No, im głębsza integracja według nas, tym lepiej. Uważamy, że Polska powinna przystąpić do prokuratury europejskiej. Uważamy, że powinniśmy opracować mapę drogową dojścia do euro. Jesteśmy zwolennikami dostosowania polskiej gospodarki do wymogów gospodarki bezemisyjnej, bo jesteśmy bardzo zieloni. Jesteśmy najbardziej chyba zieloną partią
na polskiej scenie. Im więcej, tym lepiej. Kwestia lasów na przykład w tej chwili jest poruszona przez Parlament Europejski. Jedna z komisji tego parlamentu przegłosowała pomysł, żeby gospodarka leśna stała się wspólną gospodarką. Pan jest za tym pomysłem?
Oj, musiałbym się z nim zapoznać, bo zaskakuje mnie pan troszkę tą informacją.
Pan powiedział, im więcej kompetencji dla Brukseli, tym lepiej. No to może też gospodarkę leśną i lasy przenieśmy do Brukseli. Może niech Bruksela zarządza naszymi lasami.
Zważywszy na to, co się dzisiaj dzieje w lasach państwowych i jak bardzo to środowisko jest, że się tak wyrażę, skolonizowane przez Solidarną Polskę, to myślę, że każda organizacja, która by tym zarządzałaby lepiej niż właśnie Solidarna Polska.
Czyli lepiej oddać lasy do Brukseli, niż zostawić w kompetencji Warszawy?
Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że musiałbym zapoznać się z tym wnioskiem komisji. Nie wiem, na jakim ona jest szczeblu. A że nie znam, no to nie chcę się wypowiadać o czymś, czego w życiu nie widziałem.
Niektóre pomysły są daleko idące. Pan poseł powiedział, że integracja powinna postępować gdzie jeszcze? Bo Europejska Prokuratura już jest na stole, euro jest na stole. Co dalej? Jakie jeszcze kompetencje, jakie jeszcze polityki publiczne warto byłoby przenieść na poziom Brukseli?
Wie pan, ja widzę rzeczy, które Bruksela powinna zaaspirować od Polski, które my możemy do Europy wnieść. I to są na przykład wszystkie rozstrzygnięcia i rozwiązania cyfryzacyjne. Uważam, że takie technologie jak nasza e-recepta czy e-skierowanie powinny stać się obowiązujące w całej Europie. Uważam, że sposób potwierdzania tożsamości taki, jakim jest M-Obywatel, bardzo dobry model potwierdzania tożsamości, jeden chyba z niewielu sukcesów tego rządu, powinien obowiązywać w całej Europie.
No uważam, skoro że taka łatwość działa na poziomie państwowym, to po co przenosić to jeszcze wyżej? Bo może po prostu
no właśnie po to, żeby się integrować. No, to właśnie na tym polega integracja, żebyśmy czerpali z najlepszych wzorców i najlepszych rozwiązań. A w kontekście cyfryzacji my naprawdę jesteśmy świetni.
No ale to może będziemy gorsi, jak oddamy kompetencje do Brukseli.
Ja myślę, że nie kompetencje tutaj akurat powinniśmy oddawać, tylko powinniśmy przekonywać ich, żeby stosowali te same rozwiązania. No, wyobraź
sobie, czyli
pan
skolonizować, a to co innego, to już to, no, to już patrzę bardziej.
Myślę, że dzielić się po prostu tym, co nam się udało. No, na tym przecież polega Unia Europejska, to jest wspólnota wartości.
To panie pośle, na koniec jeszcze ważny temat. Mamy potwierdzenie od paru dni, że na pewno do Polski przyjdzie Joe Biden, to będzie 20-22 lutego. Druga wizyta w ciągu roku głowy prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Niespotykana do tej pory historia, o czym to świadczy?
No to świadczy o tym, że Polska robi świetną robotę, pomagając Ukrainie, i to świadczy o tym, zresztą ten cel wizyty Joe Bidena jest w pewien sposób naturalny. No jesteśmy największym hubem logistycznym, który decyduje o tym, jak przechodzi, jak dostarczana jest pomoc naszym siostrom, braciom, Ukrainkom, Ukraińcom. I to jest niesamowite i to jest wyraz docenienia wkładu wszystkich nas, każdej Polki, każdego Polaka, no bo przecież poparcie dla Ukrainy w Polsce jest niebotycznie wysokie.
A
poparcie
rządu?
Dla ich walki.
To jest
rządu
wyraz dobrej
również.
Polityki rządu Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy?
No tak, oczywiście to jest sukces rządu, ale to jest przede wszystkim nasz sukces, nasz wspólny sukces, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest kwestia pomocy Ukrainie, tam nie ma podziałów politycznych. No może z wyjątkiem tam, nie wiem, kilku rodzynków z Konfederacji tak zwanej, to cała reszta głosuje podobnie, cała reszta mówi podobne rzeczy i podpisuje się pod podobnymi dokumentami.
Na koniec pytanie o F-16, o to był zapytany, o tym mówił prezydent w stacji BBC. Powiedział, że to nie jest wykluczone, no ale to bardzo trudna decyzja. Potrzebna byłaby szeroka koalicja i wewnątrz kraju, i innych państw sojuszu, państw wspierających Ukrainę. Polska 2050 jest gotowa podjąć taką decyzję, żeby przekazać część naszych myśliwców Ukrainie, myśliwców F-16.
Na pewno nie może być to tylko decyzja Polski. Na pewno musi to być decyzja międzynarodowa, wypracowana w ramach właśnie takiej koalicji. I na pewno nowoczesne lotnictwo bardzo mocno przydałoby się Ukrainie w odpieraniu rosyjskiej agresji. To ponad wszelką wątpliwość, szczególnie teraz, kiedy wszystko na to wskazuje, że rusza jakiś tam, nie wiem, Kaiserschlacht, jakaś rosyjska ofensywa, która pewnie pociągnie za sobą kolejne tysiące zupełnie bezsensownych ofiar. I mam nadzieję, że się szybko załamie.
Pan poseł nie dość, że jest politykiem, prawnikiem, to jeszcze jest żeglarzem i do tego jeszcze żeglarzem śpiewającym, co nie ostatnio odkryłem. Ulubiona szanta pana posła jest jaka?
Bardzo fajnie. Bardzo miło, że pan o to spyta. Jutro na walentynki, specjalnie dla pana redaktora i wszystkich zainteresowanych szantami, na wszystkich serwisach streamingowych pojawi się nasza piosenka. Piosenka, którą nagraliśmy lata temu, ale teraz nagraliśmy ją w wersji live. To jest piosenka Saint-François o świętym Franciszku, przy czym święty Franciszek to jest nazwa barki, która pływa sobie po Loarze i mija kolejne zamki nad Loarą. Bardzo lubimy brytyjskie szanty, dlatego że one są bardzo, bardzo inne niż szanty angielskie, więc odsyłam wszystkich do wszystkich serwisów streamingowych, i tych wideo, i tych audio. Jutro premiera Saint-François, Perły i Łotry. Zapraszam.
Tego brakowało, Perły i Łotry, bo tak to nikt by nie wiedział dokładnie, gdzie szukać wokalista
znajdą.
I muzyk zespołu Perły i Łotra. Przy okazji także polityk Michał Gramatyka był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdeczności, dobrego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegara godzina 8:34. Kończymy wywiad Poranka Wnet, a za chwilę zajmiemy się sprawami międzynarodowymi.